Może się wydawać, że rozpoznanie nieszczęśliwego człowieka nie jest niczym trudnym. Jego życie to pasmo porażek, trzyma się na uboczu, nigdy nie uśmiecha. Często trzyma za głowę i płacze. Pewnie też myśląc o kimś nieszczęśliwym, może przyjść nam do głowy konkretna osoba, której życie naprawdę dało popalić. Uwaga, spoiler! Świat nie jest sprawiedliwy i wielu ludzi ma naprawdę niewiele powodów do szczęścia. Prawda jest jednak jeszcze bardziej skomplikowana. Wielu ludzi nie posądzilibyśmy o bycie nieszczęśliwymi. Być może nawet oni sami za takich się nie uważają, ale uczucie szczęścia, pogody ducha, spełnienia też jest dla nich czymś zupełnie obcym. Ich codziennością jest za to uczucie pustki, wypalenia, rezygnacji lub niezasługiwania na więcej, zbierająca się gdzieś pod skórą frustracja, tłumiony ból czy nawet nie do końca uświadomiony smutek. Na zewnątrz mogą to być nawet osoby, które odnoszą sukcesy, mają wzorowe życie, którego można im wprost zazdrościć. Potrafią się uśmiechać, bawić, spędzać dużo czasu z ludźmi. Co jednak pokazuje pewną prawdę o człowieku, o tym, co naprawdę się w nim dzieje? Po czym poznać ukrywany nawet przed samym sobą smutek? Zobaczmy. Jak ocenić własne życie? W badaniach nad szczęściem, satysfakcją z życia, z kariery, poczuciem spełnienia zawsze najbardziej interesowały mnie badania tak zwane podłużne, kiedy to ludzie po przeżyciu kilkudziesięciu lat swojego życia już z odpowiedniej perspektywy mogą rzeczywiście to swoje życie próbować ocenić. To zresztą obszary, do których często nawiązuję na prowadzonych przeze mnie wykładach z psychologii biznesu, bo interesują mnie nie tylko takie powierzchowne wskaźniki tego, jak na przykład ludzie są efektywni w swojej pracy, ale co rzeczywiście długofalowo daje im satysfakcję, poczucie spełnienia i szeroko rozumiane szczęście. Więc swoją drogą, jeżeli ktoś byłby zainteresowany uczęszczaniem na moje wykłady, to wykładam przedmioty związane z psychologią biznesu na Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie na kierunku zarządzanie. Więc wszystkich, którzy zastanawiają się akurat nad wyborem kierunku studiów, nad wyborem uczelni, serdecznie zapraszam na Uczelnię Techniczno-Handlową. Zarządzanie, na którym mam przyjemność prowadzić przedmiot, to moim zdaniem bardzo nowocześnie przygotowany kierunek z bogatą ofertą specjalizacji. Więc jeżeli dla kogoś temat jest akurat aktualny, to serdecznie polecam ofertę uczelni. Link do niej znajdziecie w opisie tego materiału. Niedawno rozpoczęła się rekrutacja, więc myślę, że warto się zainteresować. W każdym razie, wracając do tematu, ani sukcesy zawodowe, ani uśmiech, ani nawet przebywanie pośród ludzi wcale nie musi świadczyć o tym, że człowiek jest osobą szczęśliwą. Tak na przykład z ciekawych badań nad osobami starszymi pod koniec ich życia, nad cechami osobowości takich osób, wynika, że na przykład najlepiej oceniają swoje życie osoby, które mają wysoką taką cechę, jaką jest otwartość na doświadczenia. Ale to, nad czym dzisiaj chciałbym się skupić, to pewne cechy, które niejako wskazują, że tego szczęścia rzeczywiście może nam brakować, że przepełnia nas czasami nieuświadomiony nawet przez nas samych smutek. I teraz po czym możemy go poznać? Jakie to mechanizmy mogą decydować o tym, że właśnie mamy tak naprawdę bardzo wiele do poukładania w swoim wnętrzu, zanim rzeczywiście będziemy mogli otworzyć się na szczęśliwe, pełne przeżywanie naszego życia? 10 takich cech teraz. Cecha pierwsza. Perfekcjonizm. Czy to źle być perfekcjonistą? W końcu może się czasami wydawać, że żeby odnieść prawdziwy sukces, wręcz powinno się mieć takie perfekcjonistyczne nastawienie. Tymczasem ciągłe dążenie do perfekcji, zmaganie się ze swoim wiecznie krytycznym, zawstydzającym nas głosem wewnętrznym, po pierwsze może bardzo utrudniać nam poczucie szczęścia w życiu, ale też być oznaką bardzo poważnych, głębszych problemów w naszym wnętrzu. Perfekcjonizm to autodestrukcyjny i uzależniający system wierzeń, który prowadzi do podstawowej myśli. Jeśli będę wyglądać, żyć i postępować perfekcyjnie, to uniknę lub zminimalizuję bolesne uczucia związane ze wstydem, cudzymi osądami i poczuciem winy. W samej ambicji, wymaganiu od siebie nie musi być więc nic złego, ale taki prawdziwy perfekcjonizm jest tak naprawdę ucieczką przed różnymi trudnymi emocjami, z którymi zmierzenie się nas po prostu przerasta. Cecha druga. Potrzeba kontroli. Nie jest przypadkiem, że osoby bardzo mocno kontrolujące, które mają duży problem, kiedy nie mają poczucia kontroli, są też często perfekcjonistami. Te zjawiska mocno się łączą ze sobą. Niemniej w takiej ciągłej potrzebie kontrolowania swojego otoczenia, innych ludzi, często też samokontroli, Ona wynika z tego, że tak naprawdę łatwiej jest skupiać się na kontrolowaniu wszystkich pozostałych rzeczy poza tym swoim rzeczywistym światem wewnętrznym, różnych trudnych emocji, co jest często tak bolesne. Tam tkwi rzeczywisty problem, że jest to takie znów odwracanie uwagi od sedna problemu. Tymczasem tak naprawdę nad ludźmi, nad zewnętrznymi sytuacjami, a możemy temu poświęcać mnóstwo energii, tej kontroli nigdy mieć nie będziemy, więc to też jest tylko mechanizm, który prowadzi nas do rosnącej frustracji i niepokoju. To nad swoim wnętrzem, nad przepracowaniem tego wnętrza mamy na to pewien wpływ, na tym powinniśmy się skupić, ale tak jak powiedziałem, tu jest bardzo częsta pułapka, w którą wpadamy. Oznaka trzecia, troska o innych zamiast emocjonalnej bliskości. Osoby mające w sobie bardzo dużo smutku to często osoby, które są bardzo mocno skupione na innych ludziach, niekoniecznie żeby ich kontrolować. Często wynika to z troski, ciągłego myślenia, martwienia się o te inne osoby. Co jednak jest takie znamienne w tej sytuacji, że rzeczywiście u takiej osoby występuje problem, to pomimo, że tak bardzo ona jest oddana innym, to nie dopuszcza tych innych jakby zwrotnie do swojego wnętrza, nie bardzo pozwala im dostrzec, co rzeczywiście dzieje się w takiej osobie. Więc ponownie ta koncentracja na innych jest tylko ucieczką przed tym, żeby tylko nie zajmować się tym, co rzeczywiście dzieje się w naszym wnętrzu. Cecha czwarta. Ignorowanie własnego bólu i smutku. Jak to jest, że człowiek może być przepełniony smutkiem i bólem, ale niejako tego nie dostrzegać, nic z tym nie robić, nie próbować wyrwać się z takiej sytuacji? Tak jak już wspominałem przed chwilą, można próbować uciekać, zagłuszać te emocje. Można też w miarę je sobie uświadamiać, ale cały czas bardzo mocno je bagatelizować. Od lat bagatelizujesz fakty, zarówno minione, jak i te teraźniejsze, które wywołują ból i cierpienie. Tłumaczysz sobie, niektórzy mają o wiele gorzej niż ja. Dlaczego? Bo kiedyś nauczono Cię, że skupianie się na własnych potrzebach jest egocentryzmem. Proszenie o coś, czego się pragnie, jest egoizmem. Częstym mechanizmem ludzi, którzy nie potrafią poczuć się szczęśliwi w swoim życiu i jedną z przyczyn, dlaczego nie mogą tego stanu ducha osiągnąć, jest ciągłe bagatelizowanie swoich różnych trudnych emocji. To mogą być przekonania w stylu, że trzeba zwracać uwagę tylko na jasne strony życia i na przykład takie nieskuteczne pocieszanie się, że inni mają gorzej albo na świecie dzieje się tyle różnego zła. To jest brak okazywania sobie takiego po prostu współczucia, kiedy ma się różne problemy, kiedy doznaje się różnych zranień, tak fizycznych, jak i psychicznych, to zresztą jest zawsze ze sobą mocno powiązane, to często jest wynika z różnych błędów, złych wzorców w wychowaniu kogoś na przykład. Często ludzi się uczy, że takie nadmierne skupianie się na sobie, na swoich złych emocjach, na swoim zranieniu, to jest pewnego rodzaju egoizm, egocentryzm. I niestety ciężko jest z takiego zapętlenia się w tym schemacie, dopóki człowiek naprawdę nie uzna, że jego emocje, jego ból jest poważny i jest ważny i on się musi nim zająć, no to jest bardzo ciężko z tego wyjść. Oznaka piąta. Odłączenie od emocji. Cechą ludzi naprawdę nieszczęśliwych i przeżywających wiele cierpienia w ukryciu jest jednak często jeszcze bardziej skrajny mechanizm niejako utracenia zdolności do rzeczywistego przeżywania swoich emocji, swoich uczuć. Pytani, co czują, zwykle opisują swoje uczucia zamiast wyrażać emocje. Inaczej mówiąc, perfekcjoniści opowiadają o obawach czy rozczarowaniu. Doświadczanie tych uczuć, pozostawanie w kontakcie z emocjami to zupełnie inna sprawa. To dlatego, kiedy postanawiasz powiedzieć o czymś, co Cię krzywdzi lub sprawia Ci ból, robisz to bez emocji. Opisujesz, a nie wyrażasz. Przyznajesz na przykład, zwolnienia z pracy są naprawdę przerażające. Dystansujesz się jednak od uczucia lęku. Ktoś mnie zapytał niedawno, co myślę o metodach pracy terapeuty z filmu Dwóch gniewnych ludzi, gdzie Jack Nicholson gra terapeutę Adama Sandlera, który ma problemy ze swoimi wybuchami gniewu. I oczywiście film jest bardzo absurdalny, raczej komediowy, chociaż finalnie jakby pewna logika tego, czego dokonał ten terapeuta, tam ma sens. On chciał zmusić właśnie Adama Sandlera do tego, żeby on naprawdę poczuł, naprawdę przeżył swoje emocje na różne abstrakcyjne sposoby, to pomijając. Ale to jest niesamowicie fascynujący, też trochę przerażający mechanizm, że ludzie, i to też się dzieje oczywiście bardzo stopniowo, ale można wpaść w bardzo dużą pułapkę taką emocjonalną, potrafią być jako świadomi swoich emocji, potrafią o nich mówić, o tych uczuciach, ale jakby bez emocji. Odrywają się od tego rzeczywistego kontaktu, tego rzeczywistego przeżywania. Przyznam, że gdzieś na swojej ścieżce życia też w pewnym momencie wpadłem trochę w to miejsce i Nie jest łatwo z tego powrócić, ale absolutnie jest to kluczowe, jeżeli chcemy nauczyć się przeżywać nasze życie w pełni i chociażby poczuć wreszcie coś na kształt szczęścia. Oznaka szósta. Skupienie tylko na przyszłości lub przeszłości. Odłączając się od swoich uczuć, od prawdziwego przeżywania swojego życia, bardzo łatwo wpaść w mechanizm albo koncentracji tylko na swojej przyszłości, na różnych nadziejach, na tym, co za chwilę ma się wydarzyć, co tam ma się udać, zrealizować itd., itd. i żyć niejako ciągle tylko w tym czasie przyszłym, albo też bardzo dużo rozpamiętywać przeszłość, różne wydarzenia, jak to kiedyś było dobrze, albo też różne zranienia, które były gdzieś tam kiedyś, ale też przez to, że one są umiejscowione w tej naszej przeszłości, tak naprawdę nie musimy ich w rzeczywistości przeżywać tu i teraz. I to połączenie się, ten powrót do tu i teraz, zresztą istotny element wielu nurtów psychoterapeutycznych, żeby rzeczywiście wrócić do tego przeżywania i koncentracji tej umiejętności życia w tym danym momencie, w tej teraźniejszości, jest też bardzo istotnym elementem, żeby móc przeżywać pełnię życia. I po tym też można często poznać czy innych ludzi, czy u siebie, że gdzieś ten smutek może tkwić głęboko, kiedy ktoś właśnie wydaje się jakby odcięty zupełnie od tego życia w teraźniejszości. Cały czas na przykład, to słychać chociażby w wypowiedziach, jest ciągle gdzieś myślami, wypowiedziami w swoich planach albo we wspomnieniach. Oznaka siódma. Ucieczka w towarzyskość. To często ogromne zaskoczenie, kiedy osoba, która niejako cały czas otacza się ludźmi, wychodzi w zasadzie codziennie, cały czas jest ze znajomymi, uczestniczy w przeróżnych imprezach, eventach itd., kiedy okazuje się, że taki człowiek na przykład przeżywa coś bardzo trudnego, przeżywa ogromny smutek, może jest nawet na granicy depresji, jak się okazuje, ten mechanizm wcale nie jest taki nielogiczny, bo tak naprawdę ta towarzyskość ciągła, to uciekanie w innych ludzi wynika ze strachu przed samotnością, ze strachu przed pozostaniem z samym sobą, ze swoimi myślami, ze swoimi uczuciami, z którymi wtedy trzeba by się było zmierzyć i jest to bardzo trudne, jest to tak przerażające dla takiej osoby, że nawet właśnie bezwiednie, często nieświadomie może ona cały czas uciekać do tych innych ludzi, gdzie jest jakby przed tym chroniona, ciągle wypiera te trudne treści. Cecha ósma. Zadaniowe poczucie wartości. Stabilne, prawidłowo zbudowane poczucie wartości to, jak łatwo się domyślić, bardzo istotny element naszego zdrowia psychicznego. To też fundament naszego codziennego, dobrego, satysfakcjonującego funkcjonowania. Tymczasem, kiedy przez różne wewnętrzne problemy mamy problem osiągnąć taką stabilną samoocenę, łatwo jest się rzucić w taki mechanizm oceniania się na podstawie wykonywania przeróżnych zadań, osiągania różnych sukcesów, realizowania przeróżnych celów. To też jest bardzo podobny mechanizm, zresztą współwystępujący z perfekcjonizmem. Problem jest w tym taki, że cały czas ma się poczucie, że trzeba się od nowa tutaj ewaluować, że trzeba od nowa pracować na tą swoją samoocenę we własnych oczach. I to też jest taki mechanizm ciągłej ucieczki przed zmierzeniem się często z jakąś taką trudną prawdą, z trudnymi emocjami, które w nas się znajdują. Oznaka dziewiąta. Sukcesy w pracy, porażki w relacjach. O wielu ludziach można powiedzieć, że mają szczęście w zasadzie we wszystkim, tylko nie w relacjach. Na przykład odnoszą przeróżne sukcesy zawodowe, ale właśnie mają problem ze zbudowaniem stabilnego, satysfakcjonującego związku. I choć może nie podejrzewam od razu tych osób, że są to ludzie nieszczęśliwi, ale bardzo często te problemy w tej sferze romantycznej, w relacjach, w związkach, one powodują, że te osoby nie mogą poczuć w pełni tego swojego szczęścia, tej upragnionej satysfakcji. Bardzo często taka sytuacja wynika, tutaj poprzednie punkty dość mocno się kłaniają, że na przykład człowiek nie potrafi się odpowiednio otworzyć, nie potrafi zrezygnować ze swojego ciągłego dążenia do perfekcji, kontrolowania innych ludzi, nie potrafi dopuścić ich do swojego wnętrza. No jak budować z kimś relacje, kiedy jesteśmy tak naprawdę zamknięci, kiedy nawet siebie tam do końca nie wpuszczamy, nie potrafimy sobie tego swojego wnętrza poukładać, więc to dość taki oczywisty objaw tego, że coś nie gra i że coś wymaga tego przepracowania. Oznaka dziesiąta. Stopniowa utrata radości. Fascynujące, ale i bardzo smutne w nas ludziach jest to, że możemy na przykład osiągać przeróżne sukcesy, realizować różne swoje plany i zamierzenia, ale odczuwać coraz mniej radości, coraz mniej satysfakcji czerpać z tego, że coś nam się udaje, a nawet z aktywności, które gdzieś tam do tej pory w naszym życiu dawały nam tą radość, sprawiały, że się dobrze bawiliśmy, czerpiemy tej radości coraz mniej i mniej. I to jest taki bardzo niepokojący, to powinien być bardzo alarmujący sygnał, że znów możemy być tego nieświadomi, jak wiele takich mrocznych treści, jak wiele problemów kryje się w naszym wnętrzu. I przyznam, że generalnie tą listę, którą tutaj Wam przedstawiam, wybranych symptomów, bo oczywiście ona jest dużo szersza, ona jest dość dla mnie osobista, bo doprowadziła mnie do takiego pewnego punktu w swoim życiu, kiedy sobie uświadomiłem, że coś jest nie tak, ale też dzięki temu udało mi się bardzo wiele zmienić od tamtego momentu i naprawdę odkryć po raz pierwszy w swoim życiu, że można być szczęśliwym, że można zupełnie inaczej żyć, zupełnie inaczej czuć się z samym sobą. I ciekawa rzecz, chociaż kilka innych punktów zgadzałoby się u mnie z tej dzisiejszej listy, to co mnie zaalarmowało, to że pewne czynności, pewne aktywności, pewne ważne dla mnie rzeczy w moim życiu nagle przestały mi sprawiać radość. Nawet do nich, do takich już takich ostatnich źródeł gdzieś tam tych okruchów szczęścia, które miałem, że nawet w tym przestałem odnajdywać radość i satysfakcję, to mnie skłoniło, żeby chociaż wcale mi się nie wydawało, że mam jakiś duży problem, żeby się udać wtedy akurat na psychoterapię i tak generalnie zacząć pracować nad sobą, jeszcze bardziej odkrywać inne, nowe obszary swojego życia, co doprowadziło mnie w naprawdę świetne miejsce. Tyle z symptomów, które na pewno powinny nas zaniepokoić. Jeżeli z którymkolwiek z nich się identyfikujecie, to naprawdę zachęcam do tego, żeby dobrze przyjrzeć się swojemu wnętrzu, bo czasami w tym zagonieniu, w tej codzienności, w tym uciekaniu w zadania, w innych ludzi, w różne jakieś takie czasami używki, mechanizmy, potrafimy właśnie wypierać bardzo dużo takich treści i takiej prawdy o nas samych, że coś wymaga tutaj uporządkowania. Ale dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak Wy to postrzegacie, może jeszcze jakich tutaj ważnych cech, symptomów nie uwzględniłem. Wszystkich, którzy akurat rozważają w swoim życiu ten ważny krok wyboru kierunku studiów, wyboru uczelni, serdecznie zapraszam. Tego typu rozważań egzystencjalnych też jest trochę na moich wykładach. Mam nadzieję, że studenci je lubią, a nie wręcz odwrotnie, więc zachęcam do studiowania na uczelni techniczno-handlowej na kierunku zarządzanie, gdzie wykładam. Link do strony, do oferty uczelni w opisie tego materiału. Rekrutacja niedawno się rozpoczęła. A ja się będę już żegnał. Zostawcie subskrypcję, jeśli chcecie tu jeszcze wracać, jeśli tego nie robiliście. I do zobaczenia.